Nasza kolejna wielkopostna radiowa rozmowa z cyklu Od grzechu do wolności. Ksiądz Sebastian Mućka i Monika Sadowska, ciepło i serdecznie witamy się z Państwem w kolejną środę. Dziś podejmiemy temat, o którym już leciutko wspomnieliśmy w ubiegłym tygodniu. Będziemy mianowicie rozmawiać o sakramencie pojednania. Teraz mamy taki czas też, kiedy w parafiach odbywają się rekolekcje wielkopostne. Przed konfesjonałami są duże kolejki. Przychodzimy do spowiedzi, chcąc przygotować siebie, swoje serce, swojego ducha na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Jest pewno ale w tym i okresie liturgicznym, w tym czasie przygotowania. Wiemy też, że istnieje przykazanie, które nam mówi przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. I gdzieś tam w tyle głowy mamy, że to przykazanie dotyczy właśnie okresu wielkanocnego. Proszę księdza, po co tak naprawdę przychodzimy do tej spowiedzi?
Motywy spowiedzi są różne, bo z jednej strony niektórzy będą mówili, że chcą wyrzucić z siebie te wszystkie grzechy, które gdzieś tam mają. I rzeczywiście będą się spowiadać raz na jakiś czas, albo nawet raz do roku. A są też tacy, którzy będą przychodzić do spowiedzi systematycznie, bo wiedzą, że dzięki niej gdzieś wewnątrz mnie to życie moje duchowe wzrasta i wtedy jeszcze bardziej jestem taki wyczulony na grzech i wiem, co przede wszystkim powinienem w swoim życiu poprawić.
Czy ten pierwszy przypadek to nie jest takie myślenie legalistyczne, że muszę przed Panem Bogiem wedle prawa uczynić coś i dzięki czemu już będzie wszystko w porządku?
No troszkę tak. My nieraz tego Pana Boga robimy takiego sędziego, który gdzieś tam nas będzie podsumowywał, a jednak to jest troszkę inaczej. Żeby głębiej wejść też w ten sakrament spowiedzi, trzeba sobie tak jasno uzmysłowić, że to nie jest sakrament oskarżenia, ale przede wszystkim sakrament uzdrowienia i to chyba jest najważniejsze. Bo wtedy, kiedy my zaczynamy wymieniać tylko nasze grzechy w świetle tego prawa, które mamy, chociażby dekalogu, to wtedy się okazuje tak naprawdę, że my żeśmy nic z tych grzechów nie zrobili, a mało tego, im rzadziej się spowiadamy, tym się może okazać, że tych grzechów my po prostu nie potrafimy dostrzec.
Niektórzy grzechy nazywają listą zakupów, które trzeba odhaczyć, przyjść, zaliczyć, oddać i to będzie już wszystko w porządku.
Najważniejsze w sakramencie pokuty i pojednania jest jednak otwarcie. I tutaj nie chodzi o takie szczególiki, żebyśmy w trakcie tej spowiedzi wchodzili, ale na takie otwarcie się też i na spowiednika. No bo po co to wszystko jest, tak?
No właśnie.
No przede wszystkim...
Tyle stresu, proszę księdza.
Żeby się to wszystko wyrzucić. No bo wielu ludzi odchodzi od konfesjonału tak samo smutnych, jak do niego przyszło. No i powstaje pytanie, no dlaczego tak jest? Przecież wtedy, kiedy wszystkie te grzechy, cały ten ciężar Panu Bogu oddaje, no to jednak powinno to się też i w moim życiu zmienić, ale też powinienem wrócić jakby szczęśliwy, nie?
Może to jest kwestia tego, że ta lista zakupów, w cudzysłowie oczywiście, jest taka sama.
Tak, ci ludzie czują jedną rzecz, oni czują gdzieś w głębi serca, rzeczywiście oni się tak naprawdę nie wyspowiadali, że ta ich spowiedź, która miała miejsce taka szybka, wierszyk wyuczony na pamięć od pierwszej komunii świętej i tyle. I więcej tak naprawdę nic się nie zmienia, a to nie jest spowiedź. Też nieraz jak podchodzimy do spowiednika, to próbujemy gdzieś już go tak ustawiać troszkę psychologicznie. W tym kontekście, że ja mam takie i takie grzechy, proszę księdza, ale w tym nic wielkiego tak naprawdę nie jest. W nas gdzieś jest takie podejście, że ten ksiądz, który tam siedzi, to on tylko czeka na te moje grzechy. Konfesjonał to jest jednak, powiedzmy tak kolokwialnie, ciężka charówka. Tam trzeba wysłuchać tego drugiego człowieka. I tu nie chodzi o to, że tak jak niektórzy myślą, że księża siedzą w konfesjonale i to fajnie, jak się słucha tych cudzych grzechów, tak? Ale tutaj przede wszystkim konfesjonał jest dla tego, który chce przyjść. Czyli dla grzesznika. Czasami stoimy się w tej kolejce do konfesjonału, a potem jednak wtedy, kiedy klękamy przy kratkach, to my dopiero wtedy zaczynamy kręcić. I tak naprawdę przy konfesjonale już takie półprawdy, czy pokazywanie swojego grzechu z tej lepszej strony niż on jest, to nie zda żadnego egzaminu. I Chrystus to samo mówi w Ewangelii, tak? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Ale czy ty mi otworzysz? To zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Przychodzimy do konfesjonału, tak? Tacy zdruzgotani, że te grzechy się w naszym życiu pojawiają, ale tak naprawdę nie wiemy, co z tym wszystkim tak robić i jak to wszystko zacząć naprawiać. Ale przede wszystkim my się użalamy nad swoją własną niedoskonałością. Tak dobrze szło.
A tu Bóg.
Wszystko było już poukładane. Obiecałem sobie, że już więcej tego grzechu nigdy nie popełnię. I masz, znowu przyszedł, tak? I spowiedź jest tym miejscem, gdzie rzeczywiście przychodzimy przeprosić Pana Jezusa. Tylko z tą świadomością, że Pan Jezus jedną kroplą swojej krwi gdzieś na krzyżu, te wszystkie nasze brudy obmywa.
Może tutaj pojawia się ten problem, w którym tak bardzo się stresujemy, stojąc przed kratką konfesjonału albo czekając w kolejce, bo skupiamy swoją uwagę zbytnio na sobie i na tym, żeby w cudzysłowie oczywiście dobrze wypaść. Spośród tych naszych grzechów, które niesiemy, żeby jakoś tak w miarę dobrze wypaść, żeby mało poczuć, załatwić i pójść sobie z powrotem. A nie ma w nas tej świadomości, że tak naprawdę to Bogu zależy na nas. Bardziej niż generalnie nam. I że to On wyszedł pierwszy w tej miłości.
Mhm. To też jest chyba też taki kluczyk tego działania złego ducha. Bo On nas w pewnym momencie zdołował.
Okłamał nas, on to co szedł, mówiliśmy tak, w tych pierwszych tak, audycjach
tak.
naszych.
On szedł do naszego życia z grzechem. No i teraz jest w nas takie myślenie, rzeczywiście, ja już Panu Jezusowi nie potrafię spojrzeć w twarz. Bo ten grzech, nie? A w tej twarzy jest przede wszystkim nadzieja. No i możemy powiedzieć, że po to jest właśnie konfesjonał. Kolejna ważna rzecz jest taka, żeby w tych grzechach ciężkich jednak nie chodzić. To znaczy, że wtedy, kiedy on się pojawia, to trzeba go odciąć. Grzech się pojawia, a my czekamy gdzieś tam z nim do świąt. Trzeba spieszyć się, żeby do tego Pana Jezusa dojść. Spieszyć się po to lekarstwo, bo my wiemy, że w Panu Jezusie jest tylko lekarstwo, tak? No i z tego, co z tego, że ja się wyspowiadam, nieraz niektórzy mówią, jak i ja i tak rzeczywiście zgrzeszę zaraz. Nieraz jest takie sformułowanie, proszę księdza, do świąt jeszcze tyle tygodni, że jeszcze nie jeden grzech popełni.
No, można pójść drugi raz do spowiedzi.
Może zgrzeszysz, a może nie nagrzeszysz. Ale kiedy my zakładamy grzech, to tak naprawdę nie powinniśmy dostać rozgrzeszenia. No bo samo założenie grzechu już powoduje to, że ja ten grzech zaczynam planować. I tutaj trzeba kłaść też ten nacisk przede wszystkim na tę nadzieję, która jest w Panu Jezusie. Rzeczywiście w nas jest ten stary człowiek, ale mamy wiarę, że Pan Jezus tego starego człowieka przybił na krzyżu. Jest czasami też taki dylemat może wśród nas, że co sobie ksiądz o mnie pomyśli, jak ja przyjdę z takimi grzechami? Odpowiedź jest prosta, nic sobie nie pomyśli.
A nawet jeżeli sobie tak myślimy, że coś sobie pomyśli, to chyba trzeba się z tego wyspowiadać, że właśnie przychodzę do konfesjonału z takim nastawieniem. Najpierw myślę o tym, co ksiądz sobie o mnie pomyśli.
Też, bo wtedy nie jesteśmy szczerzy. A w konfesjonale przede wszystkim o to chodzi, żeby być szczerym i na pewno ksiądz się z tego ucieszy, że my jesteśmy szczerzy.
Czyli do grzechu i sytuacji, w której jesteśmy, trzeba bardziej globalnie chyba podejść, robiąc rachunek sumienia, a nie tylko punktować jakieś tam rzeczy, które określamy mianem grzechu.
Wydaje mi się, że jeżeli spowiednik rzeczywiście zobaczy, że ten ktoś, kto przychodzi, chce zmiany swojego życia, tak, to będzie wiedział, że właśnie o to chodzi. My nieraz szukamy dobrego spowiednika i nieraz się pytamy, jaki to jest dobry spowiednik. Niektórzy mówią, głuchy spowiednik. No to jednak się mija troszkę z celem. A jeżeli ktoś klęknie, powie, rzeczywiście ja na tę spowiedź czekałem, rzeczywiście ja chcę zmiany swojego życia, chciałem się szczerze wyspowiadać, to zmienia też perspektywę całkowicie rzeczy.
Pamiętam, jak dla mnie było zaskakujące, kiedy przy którejś tam spowiedzi ksiądz po prostu mnie zapytał, no dobrze, to zostało wymienione, co chcesz poprawić? Nad czym chcesz popracować w tym wszystkim, co tutaj dzisiaj padło?
Tak,
i powiedziałabym, że to właśnie było zaskakujące na tyle, że dało mi też pewną świadomość taką mocną, tego, że z tej spowiedzi trzeba wyjść z czymś. Mhm.
Też zadaję takie pytania, tylko wtedy najczęściej słyszę, że wszystko.
Nie,
i ja od razu
niemożliwe.
Mówię, że wszystkiego się nie da. Trzeba te nasze grzechy brać, w cudzysłowie, znowu na warsztat po kolei. Jak mówię, że wszystko, to w pewnym momencie to wszystko się rozejdzie. Jeżeli zacznę pracować po kolei, to wtedy się jednak okazuje, że rzeczywiście we mnie ta zmiana następuje, ale też i następuje taki wzrost duchowy. A to jest chyba najważniejsze.
Z perspektywy księdza, do którego przychodzą ludzie do spowiedzi, jak to wygląda? Jak to my się spowiadamy?
No najczęściej to jest tak, że my sobie przypominamy te wszelkie wykroczenia wobec prawa. Prawa, czyli dekalogu, przykazań kościelnych, różnych gdzieś tam apeli, czy księży, z homilii, czy nawołujących do naszego sumienia. I tak naprawdę liczymy tylko i wyłącznie to, ile razy zrobiliśmy coś złego, i to przedstawiamy w sakramencie pokuty. No i oczywiście taka spowiedź jest ważna, ale nie do końca dobra. Dlaczego? Ponieważ my czasami Pana Boga zaczynamy traktować wyłącznie jako sędziego. Takiego, który nas tam przyjdzie i będzie nas nauczał i jeszcze z góry na nas spojrzy.
A my na jakiś czas potem będziemy w porządku.
Tak, a spowiedź jest po prostu dla nas tylko i wyłącznie takim procesem sądowym albo przesłuchaniem. A troszkę to nie o to chodzi, bo dużo takie trafniejsze jest traktowanie spowiedzi przede wszystkim jako sakramentu uzdrowienia mojego wnętrza. I to powstaje pytanie, to jaka to jest w końcu ta dobra spowiedź? Dobra spowiedź to taka, do której przystępuję nie jako przestępca, ale jako człowiek chory, możemy powiedzieć. Człowiek, który potrzebuje uzdrowienia, który jest poraniony przez popełnione zło, przez grzech. I w dobrej spowiedzi nie przychodzę po sprawiedliwą karę, ale po uzdrowienie z tego wszystkiego, co mnie wewnętrznie poraniło. Pan Bóg nie jest tylko sędzią, jest przede wszystkim lekarzem. I do sakramentu spowiedzi możemy odnieść wszelkie fragmenty w Eucharystii, które są właśnie o uzdrawianiu. Pan Jezus spotyka sparaliżowanych, ślepych, głuchych i uzdrawia ich. Kiedy patrzymy na to działanie Pana Jezusa, to widzimy, że On dotyka tego wszystkiego, co w nas jest chore i poranione wskutek zła. Więc ten każdy grzech, który popełniamy, jest przede wszystkim wymierzony przeciw nam samym. I to w nas powoduje spustoszenie w jakiejś dużej perspektywie czasu. Jeżeli jesteśmy gotowi powierzyć Panu Bogu popełnione przez nas zło w sakramencie spowiedzi, to On to spustoszenie będzie leczył.
Może dlatego tak się dzieje, że tak naprawdę nie rozumiemy albo nie doświadczyliśmy gdzieś w naszym życiu ogromu Bożej miłości. Tylko zaplątani w różne doświadczenia życiowe, zranienia, to o czym ksiądz przed chwilą mówił, skupiamy się właśnie na jakiejś tam walce tylko i wyłącznie z grzechem, a nie z korzeniem tego grzechu.
Każdy grzech ma jakieś korzenie, tylko żebyśmy też się dobrze rozumieli, nie sądzimy jednak, że te wszystkie nasze grzechy podczas spowiedzi, konkretne grzechy, nie są istotne, tak? Bo one rzeczywiście są ważne. Nie chodzi jednak wyłącznie, ani przede wszystkim o wyliczanie poszczególnych przekroczeń prawa, ale o takie odnajdywanie się w sobie obszarów ciemności, czyli takich miejsc, które tak naprawdę nie pozwalają mi kochać Pana Boga. A jak Jego nie zacznę kochać, to też będę miał to złe odniesienie do grzechów, do Pana Boga, do innych ludzi, no i przede wszystkim też do siebie samego, tak? Bo najważniejsze to przykazanie, o jakim nas Pan Jezus nauczał, to przecież przykazanie miłości. Jak się spowiadać z tego przykazania, tak? Że od ostatniej spowiedzi nie kochałem siebie aż 7 razy. Bo tak naprawdę to każdy z nas ma ten problem z miłością, z akceptacją samego siebie, może w tym kontekście, z dostrzeganiem sobie Bożego obrazu. Przejawia się to i w różnych formach, ale też i z tego będą faktu wynikać różne problemy. Bo przyczyna tkwi jednak w tym, że nie potrafię siebie kochać. I tutaj gdzieś trzeba prosić, Panie Boże, no moim grzechem jest to, że nie potrafię siebie przyjąć takim, jakim jestem. I to się będzie przejawiać w tym, że zazdroszczę, że jest we mnie zawiść, gniew, że kłócę się z innymi ludźmi.
No, odmawiam ich, oceniam.
Tak, i to jest ten moment przekroczenia prawa, nie jest najważniejszy, tak? Więc tutaj powstaje to pytanie, no więc dobrze, jeżeli tak jest, to z czego tak naprawdę się spowiadać? No bo w pewnym momencie życia każdy człowiek wie, kiedy grzeszy i kiedy zgrzeszył. I wtedy nie potrzebuje opierać się na różnych rachunkach sumienia. Bo rachunki sumienia to jest wyliczanie w punktach i są być może dobre na początku, kiedy dopiero uczymy się spowiedzi. I kiedy do tej spowiedzi, tak możemy powiedzieć, raczkujemy, ale wtedy, kiedy dojrzewamy w wierze, w pewnym momencie trzeba by już to zostawić. Wystarczy spojrzenie w przeszłość i przypomnienie sobie, jak wyglądało moje życie od ostatniej spowiedzi. Nie chodzi tylko i wyłącznie też o same uczynki, bo być może też tak jest, że nic złego nie zrobiłem, ale za to gdzieś w moim sercu rośnie taki lęk i niewiara, albo też nienawiść do kogoś. Mimo iż rzeczywiście od ostatniej spowiedzi tej osoby wcale nie spotkałem. Nie są to grzechy uczynkowe, ale raczej gdzieś postawy serca, które też no, trzeba Panu Bogu oddawać. Czasami wydaje mi się, że nie ma co dzielić tego włosa na czworo i wplątywać się w niekończące się analizy też swego wnętrza. Lepiej po prostu Panu Bogu o wszystkim w spowiedzi opowiedzieć.
Dobrze ksiądz powiedział Panu Bogu.
Panu Bogu.
Właśnie, bo bardzo często mylimy Pana Boga z księdzem, traktując go jako osobę, do której się idzie i przed którą ma się wstyd i różne inne rzeczy.
Tylko trzeba mieć tę świadomość, że wtedy, kiedy klękam już u kratek konfesjonału, to ja rozmawiam z Panem Bogiem. Rzeczywiście, to jest osoba księdza, ale Pan Bóg szuka takich sposobów, żeby się z nami porozumieć. To jest ten jeden ze sposobów. Mam świadomość, że tam siedzi ksiądz, w którym działa Pan Bóg. Wielu księży o tym też mówi, że doświadczamy takiej bliskości wtedy Pana Boga. Mamy świadomość, że Pan Bóg daje nam takie, a nie inne słowo, żeby powiedzieć temu człowiekowi. Pan Bóg też daje taką łaskę, że zaczynam zastanawiać, ale dlaczego ja to powiedziałem, chociaż sam bym tego z siebie nie powiedział. To jest ta ogromna moc, w której Pan Bóg zaczyna po prostu działać.
Mnóstwo ludzi, święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanoc, no po prostu cały Kościół idzie po 2 tygodniach, 1/3. Tak jakby nie było tej możliwości korzystania z tej łaski, sakramentu pokuty, po tym miesiącu, trzech tygodniach, półtorej miesiąca, w zależności od tego, jak wygląda stan naszej duszy, żeby po prostu skorzystać z tego sakramentu pojednania.
No niektórzy też myślą, że mogą tylko raz przystąpić po spowiedzi do Komunii Świętej.
Na przykład. I to nie wiem, skąd to myślenie.
I to też jest bardzo dziwne myślenie. Kiedy stoimy przed tym dylematem w czasie Eucharystii, czy ja mam przystąpić do Komunii Świętej, czy nie, i zdaję sobie z tego sprawę, że mam grzech ciężki, to najpierw powinienem pójść do spowiedzi. A jeżeli wiem, że mam grzech lekkie, że nic złego nie zrobiłem, to tak naprawdę...
Akt pokutny nam przy świętej wystarczy.
Tak, i do tej Komunii Świętej mogę przystąpić. I Pana Jezusa przyjąć. Kościół mówi, że do sakramentu pokuty należy przystąpić przynajmniej raz do roku, tak?
No jeżeli, to warunek, wymóg tak, taki.
Jeżeli ktoś nie spowiada się częściej, to nie znaczy, że jest złym chrześcijaninem, tak? Bo każdy sobie sam na to pytanie musi odpowiedzieć w pewnym momencie, jak często ma to robić? Jaka jest częstotliwość dla niego najlepsza? No oczywiście osobiście uważam, że takie pójście do spowiedzi raz do roku, no to jest za mało. I wystarczy jedynie do jakiejś tam religijnej wegetacji, możemy powiedzieć. Ale nie wystarcza do duchowego wzrostu.
Czasami bywa tak, że w tej spowiedzi bardzo staramy się uwypuklić tylko i wyłącznie siebie, co już po części zaczęliśmy mówić o tym, że to nie jest dobra droga. Natomiast jak zrobić dobrze ten rachunek sumienia, żeby to nie było tylko uwypuklanie i myślenie tylko i wyłącznie o sobie?
No my bardzo często będziemy w rachunku sumienia się punktować. Czyli zrobiłem to źle, to źle, to źle, to źle, to źle. Ale jest jeszcze masa takiego dobra, którego my żeśmy nie uczynili. Kiedy się robi rachunek sumienia, to warto może spojrzeć na swoje życie w tym kontekście, co już mi się udało poprawić.
Czyli pozytywnie najpierw podejść do rachunku sumienia. Nie istnieje tylko ten grzech, ale istnieje też moja walka.
Tak, tak, tak. I wtedy dopiero też można to mówić w trakcie spowiedzi, tak, że miałem problem z takim grzechem, ale przez jakiś czas na przykład udaje mi się z nim walczyć. Czy ja z życia całkowicie już go usunąłem. To też jest ważne, bo też pokazuje, że ten człowiek po prostu wzrasta w wierze. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby teraz Panu Bogu to wszystko wyrzucić, bo Pan Bóg nasze grzechy zna i wie, jakie one są. Nawet jeżeli często będziemy próbowali kombinować albo owijać je w ładne słowa, Pan Bóg o tym wie. Przede wszystkim chodzi o to, żebym ja sobie zdał sprawę z tego, co ja sam muszę zmienić i co we mnie jest takiego, czym potrzebuję przemiany swojego serca. Jeżeli my staniemy w tym tej prawdzie o sobie samych, a nie będziemy tylko wszystkiego odnosili do siebie, że to mi się nie udało, to ja upadam, to ja sobie nie potrafię z tym dać rady, tylko będziemy odnosić to do Pana Boga i do innych ludzi, to wtedy się może okazać rzeczywiście, że ta spowiedź jest taką otwartością się na Pana Boga i w moim życiu przynosi wielkie duchowe owoce. I Pan Bóg daje temu małemu gestowi z naszej strony no bardzo duże znaczenie. Łączymy się z jego cierpieniem i dopiero to zaczyna przemieniać nasze serce.
Które to nazywamy nawróceniem. A tak. Kiedy często słyszymy w Kościele słowo nawrócenie, to ono jest tak zbyt szerokie, żeby cokolwiek z niego wyciągnąć. Co to znaczy nawrócenie serca?
Ale co to znaczy nawrócony człowiek?
No właśnie, to jest bardzo szerokie pojęcie, nie? I wydaje nam się, że nawrócenie to polega na tym, że musimy już od jutra być bardzo dobrzy i nie grzeszyć.
Nawrócony, taki nowy człowiek, zaczyna dostrzegać, że jest coś ważniejszego niż troszczenie się o własne dobro. I nawrócenie nie jest łatwe, bo trzeba zawsze zacząć od tego zalecenia, które Pan Jezus mówił. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam dane. Święta Katarzyna Sienieńska usłyszała kiedyś od Jezusa: ty myśl o mnie, a ja zajmę się twoimi sprawami. Trudno jest nam wierzyć w to, że Pan Bóg nas po grzechu, że Pan Bóg nas może kochać mimo naszego grzechu.
Po grzechu pierworodnym? Przecież tak samo nas kochał. Wymyślił sposób zbawienia.
Ale to jest dziedzictwo grzechu pierworodnego. Takie właśnie nasze myślenie, tak? Możemy wyczuwać rzeczywistość, ale tak naprawdę jej nie widzimy i dlatego popełniamy wiele błędów. I my też tacy właśnie jesteśmy. Nie widzimy tej miłości Pana Boga, choć rzeczywiście cały czas w niej jesteśmy i w niej się zaczynamy poruszać. Dlatego Pan Bóg posyła nam różnych ludzi i nam pokazuje, gdzie jest ten sens. Tu możemy się nawet odnieść do świętej Matki Teresy z Kalkuty, tak? Która mówiła, że żebyśmy w tej bezinteresownej pomocy, jaką nieraz niesiemy ludziom, też zobaczyli miłość Pana Boga. I kiedy się z Nim zaczynamy stykać, zaczynamy wyczuwać obecność Pana Boga i wierzyć, że jednak ten świat no nie jest taki, jakim go widzimy. I to w swoim życiu możemy tego wiele doświadczyć. Ja też doświadczyłem wiele razy takiej pomocy. Kiedy gdzieś tam w pewnym momencie, po trudnych okresach takich duchowych też, no przychodzi ta pomoc spowiednika. I on w tych momentach jest nie tylko po to, żeby dać mi rozgrzeszenie, nie tylko po to, żeby mnie ocenić, chociaż wiemy, że tego nie robi, a my mamy takie myślenie, ale po to, żeby dać mi taki nowy ogląd całej mojej sytuacji. No i może też przede wszystkim o to, żeby na nowo mi objawić, co ja powinienem jeszcze w życiu poprawić, bo spowiednik zawsze stoi tak jak z boku. On obserwuje, on nie jest w nas i my czasami też będziemy mieli to błędne mniemanie o sobie samym. Czasem też tak jest, że ksiądz może polecić temu, który do niego przychodzi, by w ramach pokuty spróbował z kimś porozmawiać. Z kimś, z kim nie chce się porozumieć lub z kimś, kogo skrzywdził. I taka postawa pokuty zbliża nas do ludzi. Ona nas wydobywa z takiej izolacji, z jaką nas wpychał będzie grzech. Gdy mamy świadomość, że jesteśmy grzesznikami, wtedy rzeczywiście przestajemy czuć się lepsi od innych. I ten grzech kładzie się cieniem na nasze relacje, gdzieś tam na pokutę, czyli odwrócenie się od grzechu. I on będzie nas otwierał na innych dopiero wtedy. Człowiek, który coś ma na sumieniu, nie reaguje spontanicznie. Człowiek, który coś ma sumienie, taki człowiek nigdy nie będzie szczery. I wyobraźmy sobie, że wracamy do naszego domu rodzinnego, ukrywając gdzieś tam przed ubraniem skradzioną rzecz, którą żeśmy sobie wzięli. No jak będziemy reagować na naszych najbliższych, tak? To będziemy spięci, nie będziemy chcieli z nimi nawiązywać żadnego kontaktu. I jak najszybciej byśmy chcieli zostać gdzieś tam sami, żeby ten skradziony przedmiot po prostu sobie zostawić i gdzieś go ukryć. I jednak najtrudniejsza dla spowiednika, bo teraz z tego kontekstu patrzę, jest sytuacja, w której ludzie nie potrzebują przebaczenia. Rozgrzeszeni nie potrzebują pokuty. A przychodzą do konfesjonału tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia. Wówczas no, próbujemy rozmawiać o konsekwencjach grzechu, o miłości Chrystusa, który się z tym tak naprawdę nie zraża. I często taka rozmowa przynosi skutek. Ale też często właśnie taka spowiedź może być burzliwa, bo ktoś będzie mówił, że czemu ksiądz próbuje na siłę mi te moje grzechy gdzieś tam pokazać i będzie próbował to nawet wykrzyczeć. No właśnie, kiedyś nawet ze swojego podwórka powiedziałem komuś, że takie letnie chrześcijaństwo reprezentuje ten człowiek i trzeba by to zacząć zmieniać. Na co usłyszałem, że rzeczywiście czemu ksiądz się czepia? Jak ja grzechów nie mam, to wstaje wtedy pytanie, to czemu przychodzisz do spowiedzi? Jeżeli grzechów nie masz. Jeżeli nie masz grzechów, to nie masz też rozgrzeszenia. Bo musi być ta materia do rozgrzeszenia. Czyli wtedy przychodzimy nie po to, żeby Panu Bogu to wszystko oddać, ale po to, żeby się poczuć lepiej.
Albo
a to nie
pochwalić.
Jest szczera spowiedź i prawdziwa spowiedź.
Zatem zostawiamy Państwa z tematem sakramentu pokuty, z sakramentu pojednania i taka myśl końcowa, która przychodzi mi po tej całej naszej rozmowie, że tak naprawdę miłość jest nieodłączną częścią naszego życia i przede wszystkim w niej powinniśmy się odnajdywać, a najbardziej w tym, co mówi Chrystus. Miłuj najpierw Pana Boga swego, a potem bliźniego swego jak siebie samego. Jak siebie samego, chcę tu powtórzyć, czyli ta miłość do siebie spowoduje to, że będziemy trochę inaczej patrzeć zarówno na Pana Boga, jak i na ludzi. To jest takie koło, które się toczy i miłość jest naprawdę tą, która i buduje świat, i buduje nas, i pomaga nam w tym świecie żyć.
Tak, nawet więcej, wtedy, kiedy Pan Jezus cytuje te fragmenty Pisma Świętego, to najpierw mówi Szema Izraelu, czyli
słuchaj.
Najpierw słuchaj Izraelu.
Tak, słuchaj.
Tak, najpierw trzeba słuchać Pana Boga.
Tak, więc proszę Państwa, to zbliżają się święta wielkanocne, więc ten temat naprawdę każdemu z nas gdzieś pewnie chodzi po głowie przy okazji rekolekcji wielkopostnych, ale spowiedź to nie tylko rekolekcje, to jest też całe nasze życie i z tej łaski, którą mamy darmo, trzeba po prostu korzystać wtedy, kiedy nie tylko tego potrzebujemy, ale i zarówno wtedy, kiedy chcemy troszeczkę to nasze życie z różnych względów ponaprawiać. Monika Sadowska i ksiądz Sebastian Mućka, dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień.